Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo dzisiaj w podróży bez paszportu światowej klasy badacz i naukowiec, dlatego wielka przyjemność dzisiaj mi gościć pana profesora Jacka Janię. Badacz, naukowiec, bada środowiska obszarów polarnych, uznany geomorfolog, specjalista z zakresu teledekcji, to może pan profesor za chwilkę też wyjaśnię. Międzynarodowy autorytet w zakresie badań lodowców uchodzących do morza, organizator badań naukowych, ceniony nauczyciel akademicki, dzisiaj Uniwersytet Śląski w Katowicach. Panie profesorze, kłaniam się nisko, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o obszarze Arktyki, będziemy rozmawiać o klimacie, też o tym, jak wielkie mocarstwa, czy i jak interesują się tym obszarem. Całkiem niedawno taką moją uwagę przykuł taki news. Oczywiście dziennikarze pewne rzeczy często spłycają, lubią takie, powiedzmy, klikalne informacje, które gdzieś później wędrują do czytelników, do słuchaczy, ale też nie pokazują pewnej całości. Otóż topniejący lód polarny spowalnia obrót Ziemi, co może mieć konsekwencje dla pomiaru czasu. Pojawiło się takie nowe badanie, tu NBC News podaje, że to globalne ocieplenie nieznacznie spowalnia rotację Ziemi, może oczywiście mieć wpływ w jakiś sposób, co mamy finalnie na zegarkach, topnienie lodu polarnego, oczywiście ta tendencja przyspieszająca, napędzana głównie zmianami klimatycznymi spowodowanymi przez człowieka, spowodowało, że Ziemia obraca się wolniej. Czy pan profesor zauważa, że te tematy klimatyczne dotyczące też ekologii i naszego stylu życia coraz bardziej pojawiają się właśnie w tematach związanych z pana profesora specjalnością, to znaczy właśnie biorąc pod uwagę Arktykę, subarktykę?
Z całą pewnością tak, zainteresowanie, zwłaszcza światowe, Arktyką pod względem przyrodniczym i oddziaływania tego regionu około biegunowego na zwłaszcza półkulę północną jest znane i badane przede wszystkim coraz intensywniej przez kraje, które no, mniej patrzą na znikome różnice w pomiarze czasu z powodu zmian grawimetrycznych, a tu chodzi o głównie o ubytek masy lądolodu grenlandzkiego, bo to nasi potomkowie za kilka tysięcy lat dopiero mogą te zegarki sobie tam przestawiać. Natomiast kraje, które mają nisko położone tereny, no Holandia, Wielka Brytania, Dania, zresztą Dania ma zwierzchność nad Grenlandią, na największym kawałkiem, że tak powiem, właściwie ogromnym lądolodem grenlandzkim, inwestują duże pieniądze, żeby dowiedzieć się, jak podnosi się poziom Oceanu Światowego, jaki jest w tym udział lodowców. Akurat miałem to szczęście i intuicję przed wielu, wielu laty, że ja i zespół ze mną związany jako drudzy na świecie zainteresowaliśmy się lodowcami, które kończą się w morzu. Pierwsi byli Amerykanie, którzy badali lodowce Alaski z przyczyn bardzo pragmatycznych. Ropa naftowa rurociągu alaskańskiego z portu Valdez jest transportowana zbiornikowcami. One odpływają raz dziennie rano, a obok jest lodowiec, który produkuje góry lodowe. No i oczywiście skojarzenie z Titanikiem. Na Alasce zaczęto te wielkie badania, a my prowadziliśmy je na Svalbardzie. Zatem pan zaczął od tych drobnych zmian, które odzwierciedlają zmiany, które są już dla nas, dla naszego pokolenia, dla pokolenia pana redaktora ważniejsze. Niemniej jednak w bardzo wielu wymiarach, aspektach są dostrzegane.
Tu cały czas pojawiają się informacje dotyczące zwiększonego ocieplenia Arktyki, że to może przyspieszyć zmiany klimatyczne. Czy pan profesor jest zwolennikiem tych fraz, że nie mamy czasu, że już powinniśmy działać tu i teraz? Czy jednak bardziej podejście do klimatu i co do tych rewelacji również naukowców, że no, ta katastrofa nie tyle nie jest nieuchronna, co jeszcze człowiek ma jakiś wpływ i może w jakiś sposób jeszcze uratować naszą planetę, a przede wszystkim też wartość, znaczy jakość życia dla przyszłych pokoleń.
No tu są dwa zagadnienia. Jedno to jest brak czasu związany z faktycznie ociepleniem Arktyki, ale całego globu i to jest niedyskutowalne. Może warto tu przypomnieć, że w porównaniu stacje meteorologiczne na Svalbardzie, gdzie Uniwersytet Śląski, ale i Polska ma bardzo długie tradycje badań i co jest niezwykle ważne w obecnym czasie, długie, nieprzerwane serie obserwacji meteorologicznych, glaciologicznych, środowiskowych. Tuż w porównaniu z Katowicami, Polska Stacja Polarna nad fiordem Hornsund pokazuje, że Arktyka ociepla się około 3,5, a ostatni rok prawdopodobnie będzie bliżej 4 razy szybsze ocieplenie, trend szybszy niż w Polsce Południowej, tutaj porównanie dwóch stacji. Natomiast jeżeli weźmie się dane Międzyrządowego Panelu do spraw zmian klimatu i dane ze Svalbardu, tego obszaru, który badamy, główna wyspa to jest Spitsbergen, z tym fiordem Hornsund, o którym wspominałem, to jest aż siedmiokrotna różnica, bo półkula południowa jest płodniejsza. To tytułem pokazania faktów i z tym nie można dyskutować. To powoduje podnoszenie poziomu oceanu światowego, który jest mierzalny, widoczny różnymi sposobami tu i teraz i stanowi zagrożenie dla niskich wybrzeży. Polska też ma takie wybrzeże, ale to jest nic w porównaniu z Holandią, Wielką Brytanią, Bangladeszem, Florydą i wieloma innymi niskimi obszarami. Jeżeli teraz obserwujemy wzrost poziomu oceanu światowego na rzędu 3,3 mm na rok, wydawałoby się, że to jest nic. 3,5 mm były takie okresy też, to po 10 latach, jeżeli wzrasta ilość sztormów, a wzrasta z powodu cieplejszego klimatu, i na fale sztormowe rzędu 2 metrów nakłada się kilkanaście, pod koniec wieku będzie to w granicach około średnio 60 centymetrów wyższy poziom oceanu światowego, to trzeba działać już, żeby zabezpieczyć się wszystkie porty, wszystkie niskie wybrzeża. Mało osób wie, że Polska traci około 40 centymetrów wybrzeża średnio na wybrzeżu otwartego Bałtyku z powodu intensywniejszych sztormów i braku lodu morskiego zimą, który chronił, był naturalnym falochronem dla klifów. Więc mówiąc o działaniach tu i teraz, to są działania, które powinny zabezpieczać gospodarkę, a przede wszystkim życie ludzi. A kwestia długofalowa, czyli zmniejszanie emisji gazów szklarniowych, podobnie jak nieśmiecenie, nie deptanie trawników, nie wycinanie drzew, bo to jest też element z tym związany, no, powinny wejść w nawyki wszystkich społeczności. No, w Polsce jest coraz lepiej, było zdecydowanie gorzej później, wcześniej. Natomiast później efekty tego nakładają się i powodują przyspieszenie ocieplania. Chociaż jest kilka mechanizmów naturalnych, o których, jeżeli tu będzie czas na to, chciałbym powiedzieć, które przyspieszają ocieplenie klimatu niezależnie od tego, jaki impuls je wywołał. Najprawdopodobniej człowiek, przekraczając pewne granice zawartości gazów szklarniowych w atmosferze. Więc tutaj te sprzężenia zwrotne, które wzmacniające efekt, bardzo intensywnie działają właśnie w obszarach polarnych, szczególnie w Arktyce, bo Antarktyda ma większy niż Europa obszar lądolodu, czyli ogromnego lodowca o grubości maksymalnej prawie 5 kilometrów.
Ja tutaj powołuję się na University College London, również badania z Instytutu Nauk Polarnych w Messynie, Włochy. Czyli tak, podsumowując, zasięg lądu morskiego kurczy się o 13% na dekadę. Rezultacie poziom mórz w Arktyce rośnie niepokojąco.
To
I tu.
przepraszam bardzo, że wchodzę w słowo. To nie z powodu lodu morskiego. Z powodu topnienia lodowców i ogrzewania wody morskiej, która w wyższych temperaturach ma większą objętość. To dotyczy okolicy równika i obszarów podzwrotnikowych.
Czyli dobrze rozumiem pana profesora z wcześniejszych wypowiedzi, Arktyka ociepla się o wiele szybciej niż reszta świata.
Tak. Z tego powodu, że traci białą szatę, a największe straty są w lodzie morskim, który sam w sobie nie podnosi poziomu oceanu światowego, natomiast zmienia intensywność odbijania promieniowania słonecznego, które akurat w Arktyce tak dziwnie wygląda, bo jest dzień polarny, który trwa 24 godziny na dobę. No, w kwietniu powinno. W polskiej stacji przynajmniej powinien być już dzień na okrągło. Kończy się gdzieś tak w połowie sierpnia, nie pamiętam dat w tej chwili. Natomiast w nocy polarnej oczywiście to nie ma żadnego znaczenia. Więc to nazywamy albedo, czyli proporcje promieniowania słonecznego krótkofalowego, czy w ogóle promieniowania krótkofalowego padającego na jakąś powierzchnię i ile z tego promieniowania jest odbijane do atmosfery i jeżeli nie ma zachmurzenia i gazów szklarniowych albo jest ich mało w atmosferze, ucieka w przestrzeń kosmiczną, czyli chłodzi tą zewnętrzną warstwę powierzchni Ziemi. Kończąc ten wątek, zmiany zasięga, właściwie drastyczna zmiana, jak pan wspomniał, około 13% rocznie średnio przez ostatnie 20 lat zaniku lodu morskiego w Arktyce. To jest jedna z głównych przyczyn szybszego ogrzewania się Arktyki niż reszty półkuli północnej czy reszty świata. W rejonie Antarktydy lód morski przez długie dziesięciolecia był stabilny, lub ta falbanka lodu morskiego wokół kontynentu, wokół lądolodu nawet narastała, ale w ostatniej dekadzie z całą pewnością widać tendencję spadkową. W ciągu ostatnich kilku lat, ja w tej chwili nie mam przed sobą konkretnych danych, ale tam też zaczyna się ten obszar lodu morskiego zmniejszać. I o ile lód morski odbija od 70 do 90% promieniowania widzialnego, promieniowania słonecznego, o tyle woda morska, w zależności od kąta padania słońca, ale odbija od 10 do 20%. To jest ogromna różnica w pochłanianiu. No i ogrzewa się woda, która może migrować w dalsze obszary i powodować dalsze topnienie lodu morskiego.
Wspomniał pan profesor o tym, że zmiany wpływają również na resztę świata, zachodzą w regionach arktycznych w przypadku 3 do 4 razy szybciej. Wspomniał pan profesor też o tym Bałtyku. Poziom wody w Bałtyku w ciągu najbliższych dekad ma wzrosnąć nawet o 30-110 cm w związku z tym globalnym ociepleniem, które również ma miejsce. finalnie wpływa na polskie wybrzeże.
No ja opowiem taką może dykteryjkę. Nie będę mówił nazwisk, bo te osoby no, funkcjonują jeszcze w nauce światowej. I bardzo często albo wnioski projektowe, albo artykuły naukowe rozpoczynały się od takich słów: gdyby stopniał cały lądolód, czyli ogromna masa lodu grenlandzkiego o powierzchni ponad 1 700 000 km2, poziom oceanu światowego wzrośnie pomiędzy 6,5 do 7 metrów. I to było po to, żeby pokazać decydentom i podatnikom, no powiem tak, szerokiej publiczności, jak ważne są badania Grenlandii. Natomiast bardziej szczegółowe badania pokazały, że Grenlandia, szczęśliwie dla nas, jest otoczona górami i topnienie bywa takie, że cały obszar lądolodu topnieje w lecie chociaż troszeczkę, ale tak się zdarzyło tylko w 2012 roku. Natomiast ponad połowa traconej masy to jest odłamywanie gór lodowych, ale tylko tych lodowców, które przeciskają się fiordami na zewnątrz, no, takiej poszczerbionej misy, w której ulokowana jest ta główna masa lodu. Więc fizycznie nie ma możliwości, żeby w ciągu najbliższych tysięcy lat lądolód grenlandzki zniknął. I teraz wracając do konkluzji, czy idąc dalej, brałem udział jako jeden z koordynatorów. No, Uniwersytet Śląski był jednym z partnerów takiego dużego projektu europejskiego, który, no, nie wiem, chyba z 10 lat temu się skończył, może nie, może trochę później, w 2012 roku chyba, czyli dobrze ponad 10 lat temu, gdzie na początku spodziewaliśmy się, badając lodowce, ich topnienie, ale także obłamywanie się gór lodowych, bo to jest szybszy transfer masy z lądu do morza, no bo jak wrzucimy do szklaneczki z sokiem kilka kostek lodu, to natychmiast poziom płynu podniesie się w tej szklaneczce. No, proste prawo Archimedesa. I spodziewaliśmy się, że biorąc pod uwagę i Grenlandię, i możliwie dostępne dane z lodowców, i stopnienia lodowców górskich, himalajskich, ale Antarktydy, że pod koniec wieku wyjdzie nam, że tak powiem, takie była hipoteza robocza na początku, że to będzie dobrze powyżej 1 metra. Na końcu projektu najlepsze estymacje i modele pokazywały, że na koniec wieku to jest będzie pomiędzy 38 cm do około 60 cm, ale nowsze badania, czyli już w ciągu tych następnych 10 lat po zakończeniu projektu, pokazują, że to może być 80 cm. Bałtyk jest połączony z Oceanem Światowym, więc nie ma powodu, żeby tutaj było inaczej. I to jest to, o czym mówiłem poprzednio, że na ten powolny wzrost nakłada się większa częstotliwość sztormów, zwykle jesienno-zimowo-wiosennych, które niszczą infrastrukturę, niszczą plaże, wiele miejscowości nadmorskich jak Łeba. Po takich złych zimach, zwykle co kilka lat, sztucznie nadbudowuje plaże, bo turyści by się nie zmieścili.
Cały czas mówimy też o poziomie mórz, poziomie, ale co z globalną w takim razie temperaturą? Czy jak to się też łączy z porozumieniem paryskim, którego celem jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie na poziomie znacznie poniżej 2%? Czyli jak ma się Arktyka do tych przekroczenia progów procentowych w kontekście temperatury?
No, niestety nie sprzyja porozumieniu paryskiemu. Porozumienie paryskie jest ambitne i jest dobre, bo tak jak wspomniałem wcześniej, powinniśmy dbać o nasze otoczenie możliwie najbardziej, także to atmosferycznie. Pewnym paradoksem jest, że wyeliminowanie przemysłu ciężkiego, na przykład tutaj na Śląsku i w Zagłębiu w Polsce, sprawiło, że mniej emitujemy dwutlenku węgla, ale mniej jest emitowanych pyłów do atmosfery, które mają skutek odwrotny niż gazy szklarniowe, czyli powstrzymują na poziomie atmosfery promieniowanie krótkofalowe. No coś tak po wybuchach wulkanów, to wtedy jest w ogromnym natężeniu, nie tyle co przemysł, tylko zdecydowanie więcej. Pyły wulkaniczne, historia pokazuje, że po serii wybuchów wulkanicznych były wahnięcia klimatyczne króciutkie. Zwłaszcza początek wieku XIX jest z tego znany. Więc biorąc pod uwagę te sprzężenia zwrotne, czyli mniej lodu morskiego, więcej wody, która pochłania ciepło i rzecz, na którą mało kto zwraca uwagę, a jest godna zainteresowania i widziałem taki projekt badawczy, niestety nie polski, bo Polska nadal nie ma porządnego statku badawczego przez tyle czasu. No, flagowym jest de facto jacht Oceania, Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dzielni badacze i bardzo dzielny statek. Ale wracając do głównego nurtu, to jest kwestia zamarzania wody morskiej w Arktyce w czasie zimy. Jeżeli w czasie lata lód morski w Oceanie Arktycznym skurczy się, tak we wrześniu zeszłego roku to było chyba 4,2 miliona kilometrów kwadratowych, a maksimum to jest zwykle koniec marca, tak jak teraz rozmawiamy, to jest około 13-14 milionów kilometrów kwadratowych, to obszar wielkości Europy raz jest wodą, raz jest morzem. Natomiast trzeba pamiętać o prawie fizyki, które mówi, że jest utajone ciepło krzepnięcia. Jeżeli woda przechodzi ze stanu płynnego, czy H2O przechodzi ze stanu płynnego w krystaliczny, oddaje ciepło. Głównie oddaje do atmosfery. I to jest drugi wielki czynnik napędzający ocieplenie Arktyki. Zwłaszcza w późnej jesieni, w zimie, nawet to sięga aż do stycznia, kiedy w dawniejszych czasach, które ja pamiętam, Arktyka była bardzo mroźna. W tej chwili pojawiają się w styczniu, w lutym ulewne deszcze, które padają na lodowce, czego zdecydowanie wcześniej nie było. Mamy zatem dwa czynniki przyspieszające. Jeden w okresie dnia polarnego mniej lodu morskiego niż było wcześniej, zatem nagrzewanie oceanu. I drugie, zamarzanie, powstawanie lodu jednorocznego, który no, nie wiem, czy ktoś liczył. Nie znalazłem takiej pracy w literaturze. 1 gram wydziela w czasie zamarzania 336,6 dżula właśnie na gram wydzielać ciepła przy zamarzaniu. Gdyby to policzyć przez te miliony kilometrów kwadratowych lodu morskiego, jeden gram to jest tylko malutki fragment 1 metra kwadratowego, to można sobie wyobrazić, jaka to jest ogromna ilość energii, która trafia do morza, ale przede wszystkim do atmosfery. I to jest następny bardzo ciekawy temat badawczy, który mam nadzieję, że ktoś podejmie. No, do tego potrzebny byłby solidny statek do badań ze wzmocnieniami przeciwlodowymi, na co środowisko badaczy polarnych w Polsce długo, długo czeka i walczy.
Z powodu wojny na Ukrainę zaczęliśmy zastanawiać się, na Ukrainie zaczęliśmy zastanawiać się, jak wygląda ta współpraca pomiędzy naukowcami w różnych innych obszarach, oczywiście z naukowcami z Rosji, ze wschodu, którzy również zajmują się czy to kosmosem, czy to właśnie w Arktyce. Czy widzi pan takie już skutki pewnej izolacji Rosji, że ona odbija się na jakiejś nauce i tych kontaktach pomiędzy na przykład ośrodkami badawczymi?
No, z całą pewnością tak. To bywa różnie w zależności. No, w Polsce no, ze względu i na bliskość wojny, ale także i no, na pewne zalecenia, może nie ex cathedra, jawnie przekazywane z ośrodków zarządzających nauką. Kontakty naukowe z Rosjanami wygasły lub prawie wygasły. W badaniach Arktyki, w badaniach lodowców Arktyki trzeba pamiętać, że zdecydowanie większa część Arktyki, zwłaszcza tej oceanicznej, to są obszary pod jurysdykcją Federacji Rosyjskiej. I brak tej współpracy jest bardzo trudny. Niektóre konferencje nie akceptują przyjazdu badaczy z Federacji Rosyjskiej. Inne akceptują, ale na dobrą sprawę w organizacjach międzynarodowych, ja kiedyś byłem polskim przedstawicielem, widzę zatrzymanie się i czekanie, co będzie dalej. Natomiast współpraca naukowa w tych ważnych kwestiach arktycznych jest, no powiedzmy sobie, zamrożona lub prawie zupełnie zamrożona, co jest ze szkodą dla nauki, a z drugiej strony no, też zdajemy sobie sprawę, że normalna dalsza współpraca nie byłaby, przynajmniej ja czułbym się, mimo że mam oddanych dobrych znajomych, partnerów badających lodowce, którym ufam także pod względem ich poglądów, którzy mają zdrowy ogląd sytuacji, nie byłaby dobrze widziana przez obie strony, podejrzewam.
Kto bada właściwie dzisiaj Arktykę? Kto działa w obszarze pana profesora specjalności?
To największe pieniądze są inwestowane i skutecznie realizowane są projekty przez Norwegię. Wielka Brytania, dosyć paradoksalnie, bo ich rządowy instytut British Antarctic Survey bardzo intensywnie zaczął prowadzić badania, myślę tak już od około 10 lat w Arktyce, mimo że w nazwie ma tylko Arctic. Stany Zjednoczone interesują się głównie Grenlandią, bo to jest ta główna masa, która może wpłynąć na poziom oceanu i zalanie Florydy, na przykład sporych części Florydy. Alaska nie jest traktowana jako Arktyka, tylko jako subarktyka, ale to ma też istotne znaczenie dla wielu kwestii. Dodatkowo Grenlandia. To jest obszar, gdzie występują no, przeróżne, bardzo cenne złoża mineralne, od metali rzadkich po no, wiele, wiele cennych zasobów. I też wiem, że kilka lat temu, a ostatnio słyszałem, że ponownie rozważane było ekologiczne produkowanie energii stopniejących lodowców grenlandzkich, z tych, które kończą się na lądzie na Grenlandii, i przesyłanie energii kablem podmorskim do Kanady i Stanów Zjednoczonych. To niezwykle kosztowny projekt, to konsultował mój przyjaciel z Boulder w Colorado i mówi, że to jest tak na granicy opłacalności, ale może to jest właśnie przyszłość, bo przyszłość pokaże i inne relacje cen czy kosztów produkcji w stosunku do cen energii. Więc Polska na tym tle wygląda pod względem ilościowym słabo. Mówię o nakładach finansowych. Niemniej jednak uczestniczymy w projektach międzynarodowych, a także w projektach z tak zwanych funduszy norweskich w ścisłej współpracy z kolegami z Norwegii, no bo główny obszar to jest Svalbard. Nieco polskich badań jest prowadzonych na Grenlandii, także na Islandii i tam jest też dobra współpraca, ale to nie są jakieś wielkie, ogromne projekty. Niemniej jednak składające się na cegiełki wiedzy pozwalającej zrozumieć mechanizmy działania środowiska i oddziaływania klimatu na to środowisko arktyczne.
W zeszłym roku opublikowałem taki materiał na temat norweskiego sporu o skarby Arktyki z Tomaszem Rutkowskim. Jeżeli Tomek nas słucha, to pozdrawiam. Norwegia planuje otwarcie obszaru oceanicznego na wydobycie metali i tutaj dyskutowano, czy ten kraj ma prawo do czerpania zysków z tego obszaru wodnego. Oczywiście biorąc też pod uwagę doniesienia dziennikarzy, mediów, nieco alarmujące, ale do nich jesteśmy zwykle przyzwyczajeni, że to są takie alerty, które też mają zwrócić naszą uwagę, no, że ten świat nauki, to, że państwa inwestują w badanie naukowe w tym konkretnym obszarze, ma przede wszystkim też przynieść jakieś zyski, ma mieć wymiar gospodarczy. Jak odniesie pan się, profesor, do tego świata nauki, do którego, no, pytanie tutaj, czy biznes puka?
Znaczy, puka, jeżeli ma konkretną potrzebę. I te konkretne potrzeby wiążą się z warunkami oceanicznymi. Do nich należy lód morski. Niestety, polskie badania w skali całej Arktyki, czy chociażby atlantyckiego sektora Oceanu Arktycznego, no, nie są prowadzone, albo prowadzone są takie częściowe badania, no, studia przypadku są realizowane. Nasi badacze, oceanolodzy, bardziej koncentrują się raczej na fiordach, bo arktycznych, bo to ma przełożenie także na środowisko morskie, ekosystemy morskie, które mają znów wpływ na rybołówstwo, ale to jest inna bajka. Więc wszystkie działania związane z wydobywaniem spod morza czy w obszarach lądowych Arktyki surowców wiąże się z warunkami klimatycznymi, zwłaszcza zimą, bo latem da się wytrzymać, i obecnością lodu morskiego i gór lodowych, o których też już wspominaliśmy. I te badania są prowadzone pod konkretne przedsięwzięcie. I nie firmy, duże firmy, które ciągle myślą o węglowodorach z norweskiej części Arktyki, ale nie tylko, bo i w rejonie Grenlandii takie potencjalne obszary są podobno. Ja nie jestem specjalistą od tej głębszej geologii morza. To nie wydają pieniędzy na badania, jeżeli nie mają konkretnego projektu, który trzeba uwiarygodnić, co i wykazać bezpieczeństwo lub zagrożenia jego realizacji.
Wie pan, panie profesorze, całkiem niedawno alarmujące były te doniesienia o tym, że Chiny określiły w dokumencie się jako państwo bliskie Arktyce i tutaj biorąc pod uwagę priorytety Chin, to od razu oceniono, że są one po prostu ekonomiczne.
Z całą pewnością. No, tu dochodzimy do zagadnienia północnej czy północno-wschodniej drogi morskiej, północnej drogi morskiej, czyli możliwości żeglugi z Europy. Północna Europa ma dobre warunki, bo ciepły, no, przedłużenie, to nawet nie jest przedłużenie, ale skutek prądu zatokowego, prąd północnoatlantycki, potem norweski, ogrzewa wybrzeża Norwegii i sięga dalej nawet do Półwyspu Kolskiego. Są tam porty niezamarzające albo słabo zamarzające zimą. Obecnie to chyba zupełnie zamarzające. No i ta północna droga morska jest wykorzystywana. takie znakomite opracowanie na ten temat opublikował w dwóch monografiach pan profesor Pastusiak, teraz to jest Uniwersytet Morski w Gdyni, przedtem Akademia Morska, gdzie zajął się zagrożeniami i możliwościami tej drogi północnej. Po opublikowaniu tam jako monografii swojego doktoratu, zamówiono u niego ciąg dalszy, żeby pokazał całościowo, bo to jest również kapitan żeglugi wielkiej, Tadeusz Pastusiak, pokazujący, jak to realnie wygląda. Natomiast w obecnej sytuacji politycznej to wszystko jest w zawieszeniu. I Chiny mają, będąc w jakichś dobrych kontaktach z Federacją Rosyjską, mają tutaj większe możliwości niż państwa zachodnie. Niemniej jednak ta droga morska, jeżeli nic się nie zmieni w ociepleniu Arktyki, niebawem będzie zupełnie normalnie dostępna w czasie lata, właściwie w drugiej połowie lata, w drugiej części lata, niekoniecznie z asystą wielu lodołamaczy czy jednego lodołamacza.
Czyli sektor energetyczny, dostawy ropy i gazu ziemnego.
Prawdopodobnie tak, a może i kontenery z Chin.
Jak sobie pan wyobraża, profesor, obecność Chińczyków tam na północy i ambicje ich właśnie?
Ja nie tyle sobie wyobrażam, co widziałem w osadzie na Svalbardzie, norweskim Svalbardzie, który nazywa się Ny-Ålesund. Dawniej to było osiedle górnicze, ale w latach 60. była eksplozja gazu i z wieloma śmiertelnymi ofiarami i zamknięto te kopalnie. Po ponad 10 latach od tego wypadku to osiedle zamieniono w Międzynarodową Stację Badawczą. No i tam Chińczycy dzierżawią dawny hotel dla osób, które przybywały tam na badania, bo tam nie, turyści schodzą obejrzeć coś i wracają na statek, żeby spać. Chociaż może jakiś hotelik tam też jest, jak ktoś jachtem przypłynie i chce odpocząć. Natomiast oni kupili ten hotel i jedna z pierwszych rzeczy, która się pojawiła, to przed tym hotelem stanęły dwa wielotonowe posągi lwów w stylu chińskim przy wejściu, co jest wielką egzotyką na tle ośnieżonych gór Svalbardu. I Chińczycy wykorzystują duże środki na badania, ale głównie związane z wykorzystaniem lodołamaczy, które mają, statków badawczych też i rozszerzają też badania w Antarktyce, no bo to jest mocarstwo, które w tej chwili ma ambicje i możliwości działać w skali globalnej.
Ja powołuję się na tekst Damiana Wnukowskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Cytuję: Aktywność w Arktyce świadczy o ambicji Chin pod przywództwem Xi, który Chiny chcą mieć jak największy wpływ na kwestie globalne, ale cytuję: Polarny i jedwabny szlak ma przede wszystkim nadać impuls chińskiej gospodarce. Jak sobie pan profesor wyobraża, gdzie są naukowcy, gdzie jest ta nauka, kiedy rzeczywiście wyobraźmy sobie, Stany Zjednoczone, Chiny, państwa europejskie zaczynają mieć jakieś roszczenia terytorialne względem tego obszaru. Czy nauka jest jakimś ważnym elementem tego dyskursu, tej dyskusji?
No, może zacznijmy od półkuli południowej, bo tam akurat Antarktyda nie ma przynależności państwowej, poza historycznymi segmentami, do których roszczą sobie, czy ciągle przypominają, że mają roszczenia terytorialne, ale traktat antarktyczny to wszystko zamroził i nie ma takiej sytuacji. W Arktyce, z wyjątkiem centralnej części Oceanu Arktycznego, mamy wody terytorialne i strefy ekonomiczne, które należą do poszczególnych państw. W związku z tym Chiny, które stały się państwem obserwatorem Rady Arktyki, która to Rada Arktyki, no, obecnie ja się tylko przyglądam, kiedyś bywałem doradcą przez pewien dłuższy czas dla delegacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na posiedzeniach Rady Arktyki. Polska była w grupie pierwszych państw obserwatorów tejże rady. Chiny zostały znacznie później przyjęte. Chińczycy są bardzo aktywni, natomiast na tym forum. I dlaczego o tym mówię? Bo poprzez grupy robocze Rady Arktyki, naukowe grupy robocze, prowadzona jest tak zwana dyplomacja naukowa. Czyli udowadniane jest wzajemnie sobie, czy pokazywane, jak duże zaangażowanie w jakim obszarze badań, badaczy i efektów badań, które są publikowane i generalnie użyteczne dla zrozumienia Arktyki. I zawsze to była forpoczta. Polska należy do, nie tylko Polska, ale na przykład Holandia, należy do wyjątków, bo badania prowadzimy z ciekawości naukowej i dla zrozumienia mechanizmów globalnych, zmian środowiskowych, zmian klimatu, ale także, o czym się często zapomina, poszukiwania wzorców dla zrozumienia rzeźby Polski, która w okresie ostatniego miliona lat, a najintensywniej w okolicach 400 tysięcy lat temu, a ostatni kawałek lądolodu antarktycznego, przepraszam, skandynawskiego, wycofał się z Polski nieco ponad 13 tysięcy lat temu. Ogromny lodowiec typu Grenlandii, tylko że bez otoczenia górami, ukształtował rzeźbę zdecydowanej większości Polski. Najbardziej oczywiście na Pomorzu i w Polsce, w północnej części Polski. A nie byłoby pięknych pojezierzy, nie byłoby malowniczych pagórków i dobrych gleb bez działalności lądolodu skandynawskiego w niedalekiej stosunkowo przeszłości geologicznej. To jest drugi motyw polskich działań. Zrozumienie, jak to powstało i jak można tam poszukiwać na przykład surowców, które mają się nijak do tego, co jest na Grenlandii, ale na przykład kruszywa, którego w Polsce brakuje dla budowy dróg, budowy domów itd., itd. Czyli mamy zupełnie inną skalę, inne podejście. Niemniej jednak w dyplomacji nauka, w tym także w obrębie Rady Arktyki czy innych organizacji stricte naukowych, widzialność tam wyprzedza no, działania dyplomatyczne czy możliwości wchodzenia później, czy to państwa, czy przedsiębiorstw z danego kraju, spółek do jakichś przedsięwzięć, bo są argumenty, że Polacy tam byli i te zagadnienia badali. No i niezwykle cenna jest Polska Stacja Polarna imienia Stanisława Siedleckiego nad fiordem Hornsund w południowym Spitsbergenie, archipelag Svalbard, która wybudowana została de facto dla jednego roku, 1957-58, trzeciego roku geofizycznego, żeby wziąć udział w tym międzynarodowym wysiłku. Funkcjonuje nieprzerwanie od 1978 roku po modernizacjach. Ostatnie modernizacje sprawiają, że to jest jedna z najnowocześniejszych stacji w Arktyce, na dodatek położone w środku Parku Narodowego Spitsbergenu Południowego. Udało się ją tam utrzymać, bo była starsza niż Park Narodowy. Niemniej jednak jesteśmy na terytorium Norwegii i każdy element działalności podlega regulacjom norweskim, które środowiskowo są bardzo wyśrubowane i dobrze. Ale no, ja jestem dumny, że pracowałem przez wiele lat i pracuję i moi współpracownicy też pracują w tej stacji polarnej. I ta stacja jest też elementem wyprzedzającym. Podobnie w dyplomacji, podobnie jak te lwy chińskie w New Alesundzie, nieco dalej na północy Svalbardu.
Czyli tak podsumowując ten wątek, na razie bijemy w te tony alarmistyczne, czy jak ocenia pan profesor, mamy się czym martwić?
Znaczy, nie sądzę, żeby nastąpił jakiś zwrot w podziale terytorialnym Arktyki, bo on jest dokonany. No, prawo morza i umowy międzynarodowe. Najgorętsze dyskusje budzi ten międzynarodowy kawałek wokół bieguna, dosyć spory zresztą, Oceanu Arktycznego. Ale żeby tam się dostać, to trzeba, można pływać po strefie ekonomicznej, to są wody międzynarodowe, ale to jest znak zapytania, który w obecnej sytuacji politycznej zawisł, a był przedmiotem bardzo intensywnych dywagacji, sporów, także na przykład związanych z kwotami połowowymi. Na szczęście teoretycznie, bo akurat ten obszar jest cały czas pokryty lodem morskim jeszcze.
Jeszcze.
Nie jest otwarta woda.
Również kiedy pan profesor słyszy te doniesienia, bo też część słuchaczy Podróży bez paszportu jest bardzo zainteresowana tematami militarów i bezpieczeństwa. Chętnie się gdzieś tam klikają te informacje o wojskowym aspekcie Arktyki. Wyobraża sobie pan profesor jakąś militaryzację tego regionu? Czy to następuje? Jak miałoby się to odbywać? Na jakich warunkach?
Ja, tak jak powiedziałem, nie jestem ekspertem od zagadnień związanych z problemami
Tak.
militarnymi. Natomiast jako badacz Arktyki bywający głównie na Svalbardzie, ale w innych sektorach Arktyki, wiem, że traktat svalbardzki, czy szpicbergeński oryginalnie, bo to lata 20. XX wieku, czy Polska podpisała, mówi o demilitaryzacji tego obszaru. Niemniej jednak, zgodnie z tymże traktatem, prawa Norwegii są takie, że może chronić swoje terytorium i tam operują statki ochrony wybrzeża. Po norwesku Kystwacht, które są bardzo też istotne, bo w razie jakichś wydarzeń, niedobrych wypadków, służą pomocą. To rzadko się zdarza, ale niektóre statki turystyczne przeceniają swoje możliwości. No, było kilka takich przypadków i ta straż wybrzeża norweskiego jest także pod względem bezpieczeństwa pomocna. Zatem nie może być żadnych baz militarnych na Svalbardzie, który to archipelag jest takim kluczem do Arktyki, bo zamyka, że tak powiem, od północy ten zwężający się sektor Oceanu Atlantyckiego poprzez Morze Grenlandzkie. Grenlandia to już jest inna bajka. I o ile warunki klimatyczne wcześniej wykluczały Grenlandię północno-wschodnią z jakiejś większej działalności, to teraz tam powstają stacje, czy rozbudowywane są niewielkie osiedla rdzennych mieszkańców, które stają się też i atrakcją turystyczną, bo to jest bliżej z Islandii, tam można polecieć, sobie obejrzeć. Bazy militarne amerykańskie były lokowane ze względów klimatycznych w czasie zimnej wojny w latach 50., 60. po stronie zachodniej. Ale wyobrażam sobie, że ze względu na bliskość tego newralgicznego obszaru bliskiego granicy z Federacją Rosyjską, w tej części mogą być rozważane, nie wiem, kompletnie zgaduję, ale mogą być rozważane jakieś obecności militarne państw NATO, czy tylko Danii na autonomicznej części swojego królestwa, czyli Grenlandii. Z drugiej strony jest Alaska i bliskie sąsiedztwo z Federacją Rosyjską z strony Półwyspu Czukotskiego, od strony syberyjskiej. Też miałem okazję być na Alasce. Raczej bliżej południa, nie tam na samym styku, ale rozmawiałem z kolegami, którzy niekoniecznie tylko lodowce badają, ale i szerzej środowisko, no, wiedzą, że jest to potencjalnie obszar konfliktowy, czy do potencjalnych konfliktów. Z drugiej strony, no, tam też zapuszczają się statki chińskie. Te lodołamacze chińskie, które badają Arktykę, mają bliżej przez cieśninę Beringa do Oceanu Arktycznego niż tutaj przez Atlantyk. Chociaż i tędy też pływają po wodach międzynarodowych czy po uzgodnieniach po wodach narodowych. Reasumując, ja się obawiam niestety militaryzacji Arktyki. Z doniesień takich specjalistycznych mediów internetowych zajmujących się Arktyką, wiem, że Rosja, a Federacja Rosyjska reaktywowała wiele baz militarnych, czy to na Nowej Ziemi, czy prawdopodobnie też na ziemi Franciszka Józefa, która leży najbardziej na zachód w rosyjskiej Arktyce.
Państwa regularnie poszerzają swoją kontrolę, strefę kontroli. Rosja również, zastanawiam się, czy będzie się tutaj oglądać na decyzję ONZ i jakby będzie działać za metodą faktów dokonanych, czyli po prostu weźmie swoje. Też bardzo ważne jest przyjęcie takiej strategii przez państwa zachodnie, czy tutaj Zachód ma jakiś pomysł na to, jak chronić też w jakiś sposób i przyrodę, o której zaczęliśmy, środowisko naturalne, ale też przed zakusami ludzi, którzy chcieliby, żeby ten świat rozwijał się, ich świat również właśnie w tym obszarze na dalekiej północy.
Jako tylko obserwator, tak już mówiłem, nie czuję się absolutnie ekspertem w tym zakresie, mogę stwierdzić, że przyjęcie Finlandii do NATO diametralnie zmienia, Szwecji też, ale zwłaszcza Finlandii, diametralnie zmienia układ sił w Arktyce, tutaj kontynentalnej, w obrębie Europy, ale także nieco dalej na północy, bo te trzy państwa, Norwegia, która nie jest w Unii Europejskiej, ale jest bardzo silnym elementem NATO i dobrze zorganizowanym, Szwecja i Finlandia, która jest najdalej na wschód w tej części arktycznej położona. To jest bardzo wyraźny sygnał dla Federacji Rosyjskiej, że w Arktyce to nie będzie tak, że gdziekolwiek wejdziemy, to damy sobie jakoś radę. Zwłaszcza, że prowadzone są, to też wiem z mediów, dosyć liczne ćwiczenia w różnych konfiguracjach, w warunkach zimowych, czyli w warunkach arktycznych, zwłaszcza na terytorium północnej Finlandii. A to są obszary już takie bardzo bliskie wrażliwych portów rosyjskich, przede wszystkim Murmańsk, w którym też miałem kiedyś okazję być i widziałem też część, która była widoczna portu militarnego, no ale to były jeszcze dawne czasy, chyba koniec lat 80. No, byłem zdziwiony, że to tak wszystko rdzewieje, ale to bardzo dawne czasy, to już jest historia.
Panie profesorze, nauka będzie reagować, jeżeli coś będzie się działo.
Znaczy, no, co pomoże nauka? Pomoże tylko wskazać, jak dostosować się do życia, funkcjonowania w trudnych warunkach środowiskowych, czego unikać, jak poruszać się po obszarach, w których występuje lód morski i góry lodowe, jak się chronić przed no, niespodziewanymi zjawiskami typu ulewny deszcz w środku nocy polarnej i zimy. To ja 2 lata temu obchodziłem 50-lecie mojej aktywności w Arktyce. To jest kawał czasu. No miałem szczęście jako student Uniwersytetu Wrocławskiego wziąć udział w ekspedycji wrocławskiej, właśnie do wtedy funkcjonującej tylko latem stacji w Holsundzie, jako asystent terenowy, ale żeby też i mieć czas, nieduży, ale dostałem ten czas na zrobienie pracy magisterskiej. I widzę, jak zmienia się Arktyka. Arktyka lat 70., 80. to była zimna, trudna Arktyka, także w czasie lata. Obecnie w czasie lata mamy inne zagrożenia, które są nawet w osiedlach, w stolicy, w Longyearbyen obserwowane. W tych wcześniejszych latach, o których wspominałem, nie było deszczy nawalnych, czy nie słyszało się grzmotu burzy. Natomiast kilkakrotnie w obecnym stuleciu byłem świadkiem burzy i pięknych tęczy, czego dawniej zupełnie nie było. I może ten akcent tęczy dający nadzieję, no, będzie pewnym kierunkowskazem do pokojowego współżycia nie tylko w Arktyce, ale i dobrej współpracy naukowej na tym obszarze.
To jeszcze na zakończenie, jakie pan profesor prowadzi obecnie badania, czy zespoły badawcze zaprzyjaźnione, co
To ja
należy
jestem
obserwować?
członkiem zespołu badawczego, który stopniowo tworzyłem, i ja się bardzo cieszę, że mój uczeń jest moim szefem. Mój student, o tak to trzeba powiedzieć, jest moim szefem, pan profesor Bogdan Gądek. Prowadzimy cały czas badania nad losem lodowców arktycznych, które dostarczają, znaczy do niedawna zupełnie nie wiedzieliśmy, jak wszystkie lodowce arktyczne, które kończą się w morzu, ile one dostarczają wody lub brył lodu wypierających wodę, podnoszących poziom oceanu. No i to dzięki naszej inicjatywie udało się z pomocą przede wszystkim kolegów z Uniwersytetu w Ottawie, ale i takiego dużego zespołu międzynarodowego, uzyskać te dane dla dwóch dekad XX wieku, które pokazują, że przyspieszenie pomiędzy pierwszą dekadą, czyli 2000-2010, a drugą do 2020 roku, od 2010, jest ogromne, a najbardziej wrażliwy jest Svalbard, Spitsbergen, gdzie jest polska stacja. I to jest bardzo istotny element, a właściwie dowód na to, że śledzenie zjawisk na Svalbardzie wyprzedza zrozumienie czy poznanie tego, co będzie się działo w innych obszarach Arktyki, gdy ocieplenie będzie nadal postępować. Łącznie z Grenlandią, Arktyka powoduje wzrost oceanu światowego o nieco ponad 1 mm, czyli 30% wzrostu poziomu oceanu światowego pochodzi z Arktyki, w tym głównie z Grenlandii. Teraz wiemy, ile jest tych małych lodowców. Zanalizowanych było 1498 lodowców. Proszę sobie wyobrazić, jaka to była ogromna robota. I teraz wracamy do teledetekcji, czyli do badania zdalnego środowiska. W dużej części wykorzystywane były obrazy satelitarne. No i znakomity już w tej chwili doktor asystent profesor na Uniwersytecie w Maine, Will Kociński, z jakimiś tam prapra korzeniami polskimi. On był sprawcą, że udało się zorganizować te kilkanaście osób z różnych części Ameryki i Europy, idąc za naszą inicjatywą, i wykonać to dzieło, ale to trzeba monitorować. Niebawem się skończy kolejne 10 lat i musimy wiedzieć, co się dzieje z lodem morskim i z lodowcami Arktyki, żeby także zrozumieć, co się będzie działo z klimatem u nas, w naszym kraju.
Tak, bezpieczeństwo w tym regionie świata, bezpieczeństwo w rejonie Arktyki, odpowiedzi na zmianę klimatu. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za to, że poświęcił mi i słuchaczom pan profesor czas. Wielka przyjemność, wielki zaszczyt, że jeszcze udało nam się spotkać. Zachęcam państwa do komentowania. Być może mają państwo własny pogląd. Zapraszam do dyskusji. Być może pan profesor zgodzi się po raz kolejny pojawić na podróży. Panie profesorze, kłaniam się nisko i bardzo dziękuję.
Ja też dziękuję. Przepraszam za liczne dygresje, ale gdy jest się w pewnym wieku i ma się wiele doświadczeń, to pojawiają się poboczne myśli, które mam nadzieję, że nie zakłóciły głównego wątku odpowiedzi na pytania pana redaktora. Wszystkiego dobrego. Do
Potwierdzam,
widzenia.
nie zakłóciły. Dziękuję raz jeszcze.
Do widzenia.
Do widzenia.